Kochani braterstwo, patrząc na salę, liczyłem po cichu, że mnie ktoś wyręczy. Już jestem w takim wieku, że już się mógł o to ubiegać. Ale no, jeżeli jest takie życzenie, przynajmniej brata przewodniczącego, no, widzę u was brat przewodniczący, to ma władzę nieograniczoną. No więc przy łasce i pomocy Bożej pójdziemy do dobrego Słowa Bożego, aby zastanowić się, odczytać niektóre teksty Biblii Świętej. Bo myślę, braterstwo, że jak wierzymy, Pan Bóg ma swój plan. Plan, który konsekwentnie realizuje. I badając ostatnią księgę Biblii, Księgę Objawienia, czytamy w 5 rozdziale, 1 wierszu: widziałem w prawej ręce tego, który siedział na tronie, księgę zapisaną wewnątrz i zewnątrz. Czyli zdajemy sobie sprawę, że jeszcze ze szkoły może pamiętamy, że księgi w tamtym czasie miały kształt zwoju. I jeżeli na tym zwoju było coś napisane z jednej, z drugiej strony, potem ten zwój był zwinięty, no to coś było napisane wewnątrz, ale coś też było napisane na zewnątrz. Tak samo i w Biblii Świętej. Myślę, że są takie teksty Biblii, które łatwo nam zrozumieć, prawda? Gdy czytamy, wiemy o co chodzi. Natomiast niektóre teksty Biblii rzeczywiście, proroctwa, jakieś ukryte, głębokie rzeczy są napisane jakoby tak wewnątrz, gdzie na pewno trzeba wiele starania, żeby nieraz pogodzić niektóre teksty Biblii. Ale braterstwo, jest jeszcze jedna prawidłowość, myślę, że nieraz te teksty, które są takie łatwe, prawda, takie pisane na zewnątrz, łatwe w zrozumieniu, nastręczają także wiele trudności potem przy wykonaniu. Wspominaliśmy w poprzednim w naszych rozważaniach, że Pan Jezus spotkał się z Samarytanką przy studni i Samarytanka pyta, mówi, czy ty masz, mówi, lepszą wodę niż tą, którą nam Pan dał? I mówiliśmy, że właśnie z tej Biblii, z tej skarbnicy, z tej wody możemy wyciągnąć wiele nauk. I temat naszych dzisiejszych rozważań nazwiemy sobie Tajemnica Królestwa Niebios. Ale znów zaczniemy może od jednego spotkania Pana Jezusa i przeczytajmy sobie Ewangelię Łukasza, 10 rozdział, 30, Ewangelia Łukasza, 10 rozdział i 38 wiersz. Ewangelia Łukasza, 10 rozdział, 38 wiersz. Gdy szli, wstąpili do pewnej wioski, a pewna niewiasta imieniem Marta przyjęła go do domu. Tam miała siostrę, na imię jej było Maria, która usiadłszy u nóg Pana słuchała jego słowa. Marta zaś krzątała się około różnej posługi, a przystąpiwszy rzekła: Panie, nie żbasz o to, że siostra moja pozostawiła mnie samą, abym pełniła posługi? Powiedz jej więc, aby mi pomogła. A odpowiadając, rzekł do niej Pan: Marto, Marto, troszczysz się i kłopoczesz o wiele rzeczy. Niewiele zaś potrzeba, bo tylko jednego. Maria bowiem dobrą cząstkę wybrała, która nie będzie jej odjęta. A to słowo, Maria wybrała dobrą cząstkę. Co było tą cząstką? Jak myślicie? Pokarm duchowy, tak? Słuchaj. No ale to jest cząstka tylko? Czemu to nazwał Pan Jezus cząstką?
Tak.
Myślę, że zgodzimy się z tym, co mówi święty apostoł Paweł. Po części znamy i po części prorokujemy. Podejmujemy jakiś temat ze Słowa Bożego i to nawet ten temat nie do końca, prawda? Zgłębimy, nie do końca zrozumiemy, a cóż dopiero całość nauki. Czyli jakąkolwiek byśmy lekcję ze Słowa Bożego wzięli, na czymkolwiek byśmy się zastanawiali, to jest tylko co? To jest tylko cząstka. I jeżeli mamy się zastanowić na temat Królestwa Niebios, to będzie tylko cząstka tego, co jest w Biblii i cząstka tego, co w ogóle trzeba by było, należałoby powiedzieć. Ale braterstwo, Pan Bóg swoim bliskim zwierza się ze swoich tajemnic. Pierwsza księga Mojżeszowa, 18 rozdział, 17 wiersz mówi, a Pan mówi, czy mam zataić przed Abrahamem, co mam czynić? Psalm 25, 14 wiersz. Tajemnica Pańska objawiona jest komu? Tym, którzy się Go boją. Pierwszy to Koryntów, 4 rozdział, 1 wiersz. Tak niechaj każdy myśli o nas jako o sługach Chrystusowych i o szafarzach tajemnic Bożych. Czyli, że ci, co znają Pana Boga, ci, co starają się żyć według zasad Ewangelii, znają Boże tajemnice. No i tekst tematowy nasz, to Ewangelia Mateusza, 13 rozdział, 10 wiersz. Przystąpili do Niego uczniowie i rzekli, dlaczego mówisz do nich w podobieństwach? On odpowiadając rzekł, wam dane jest znać tajemnice Królestwa Niebios. Wam dane jest znać tajemnice Królestwa. Wam, czyli komu? Tak, droga siostro, tobie, kochany bracie, Pan Bóg zwierzył się ze swoich tajemnic. Czy to nie wspaniałe? Ale po kolei, tajemnice Królestwa Niebios. Bratysto, co to jest Królestwo? Słucham? Forma rządu. Kto by jeszcze chciał? Co to jest Królestwo? Właśnie, to jest biblijna. A gdzie to pisze jeszcze? List do Rzymian, 14 rozdział, 17 wiersz, tak? A więc Królestwo Boże to nie pokarm i nie napój, lecz sprawiedliwość i pokój i radość w Duchu Świętym. Ale Biblia, bratelstwo, wiemy, mówi o różnych królestwach, prawda? Królestwo Boże, Królestwo Chrystusowe, Królestwo Niebieskie. Jest między tymi królestwami różnica? Czy to można stosować zamiennie? No, Królestwo Chrystusowe. Co ten termin oznacza, bratelstwo? Czyli Królestwo Chrystusowe to okres 1000 lat, tak? Panowania Chrystusa. A Królestwo Niebieskie, Królestwo Boże, niebieskie duchowej wazy, a Królestwo Boże, dziękuję, bratelstwo, czego dokona Pan Jezus podczas swojego panowania, podczas tego Królestwa Chrystusowego, to już czytaliśmy w poprzednich naszych rozważaniach z 1 do Koryntów 15 rozdziału, bo On musi królować, dopóki by nie położył. Ale bratelstwo, jest taki tekst, który mówi, że Królestwo rozpoczęło się od kogo?
Od domu Bożego.
To sąd. To jest apostoł Piotr. Ewangelia Mateusza, 11 rozdział, 12 wiersz mówi, od dni Jana Chrzciciela, aż dotąd Królestwo Niebios doznaje gwałtu i gwałtownicy je porywają. A Biblia Poznańska ten tekst to tłumaczy tak. Od Jana Chrzciciela, aż dotąd Królestwo Niebios zdobywa się wielkim wysiłkiem i tylko ludzi silni je zagarniają. Czyli Królestwo Niebieskie rozpoczęło się od Jana Chrzciciela, tak? Jan Chrzciciel był pierwszym w tym królestwie, tak? Tak, bratelstwo? No tak wynika, prawda? Tak? Brat Geniu się uśmiecha.
Nie, bo Pan Jezus powiedział, że to najmniejszy w królestwie i tak więcej jest.
Czyli widzicie, bratelstwo, że tajemnica Królestwa Niebios jest Wam znana, prawda? Bo Jan był kim? Jan był ostatnim? I ostatnim z proroków. Umiera przed ofiarą Chrystusa, przed zesłaniem Ducha Świętego. No i zresztą nasz Pan, to co bratu zacytował, mówi, że największy w Królestwie Niebios będzie mniejszy od Jana Chrzciciela. Tak. Większy, tak. List do Rzymian, 8 rozdział, 17 wiersz mówi, dziećmi Bożymi jesteśmy. Jeśli dziećmi, wtedy i dziedzicami Bożymi. A współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy razem z Nim też byli uwielbieni. A braterstwo, psalm 50 i 5 wiersz mówi, zgromadźcie mi świętych moich, którzy ze mną uczynili przymierze przy ofierze. Kiedy to było? Kiedy uczyniliśmy przymierze przy ofierze? Kiedy żeśmy się poświęcili. Czyli, braterstwo, w przypowieściach naszego Pana Kościół jest pokazany jakoby w zarodku. My, którzy obecnie przyjmujemy Chrystusa, uznajemy Jego prawo panowania, tak jak rodzaj ludzki będzie Go musiał uznać w tysiącleciu. Uważamy się my już dzisiaj za poddanych tego Króla. Poselstwo do Kościoła brzmi: bądź wierny aż do śmierci, a dam Ci koronę żywota. Z tych słów jasno wynika, że królowanie ani panowanie nie będzie w tym życiu, nie będzie w obecnym życiu. Dlatego właśnie obecnie Kościół jest królestwem, ale ustanowionym nie w chwale, ale jakoby w zarodku. I tego uczą przypowieści. Dlatego, braterstwo, może zastanowimy się nad dwoma przypowieściami zapisanymi w Biblii, które mówią o spotkaniu Pana Jezusa ze swoim Kościołem, o tym wspaniałym weselu. Jedna z przypowieści to są słowa Ewangelii Mateusza, 22 rozdział od 2 wierszu. Podobne jest królestwo niebios do pewnego króla, który sprawił wesele swojemu synowi i posłał swe sługi, aby wezwać zaproszonych na wesele, a ci nie chcieli przyjść. Znowu posłał inne sługi, mówiąc: powiedzcie zaproszonym, oto ucztę moją przygotowałem, woły moje i bydło tuczne pobito i wszystko jest gotowe, pójdźcie na wesele. Ale oni, nie dbając o to, odeszli, jeden do własnej roli, drugi do swego handlu, a pozostali pochwyciwszy jego sług, znieważyli i pobili ich. I rozgniewał się król, a wysławszy wojska, wytracił owych morderców i miasto ich spalił. Wtedy rzecze sługom swoim: wesele wprawdzie jest gotowe, ale zaproszeni nie byli godni. Idźcie, przeto narastaje dróg, a kogokolwiek spotkacie, zaproście na wesele. Słudzy ci poszli na drogi, sprowadzili wszystkich, którzy ich napotkali, złych i dobrych. I sala weselna została napełniona gośćmi. A gdy wszedł król, aby przypatrzyć się gościom, ujrzał tam człowieka nieodzianego w szatę weselną. Rzecze do niego: przyjacielu, jak wszedłeś tutaj, nie mając szaty weselnej? A on oniemiał. Wtedy król rzekł sługom: zwiążcie mu nogi i ręce, wrzućcie do ciemności zewnętrznej, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, albowiem wiele jest wezwanych, a mało wybranych. I druga przypowieść, braterstwo, mówiąca o wieczerzy, to Ewangelia Łukasza, 14 rozdział, 15 wierszu. Gdy to usłyszał jeden ze współbiesiadników, no może od 16. Pewien człowiek przygotował wielką wieczerzę i zaprosił wielu. I posłał się sługi w godzinę wieczerzy, aby powiedział zaproszonym: przyjdźcie, bo już wszystko gotowe. I poczęli się wszyscy jeden po drugim wymawiać. Pierwszy mu rzekł: kupiłem pole i muszę pójść je zobaczyć. Proszę cię, miej mnie za wytłumaczonego. Drugi rzekł: kupiłem 5 par wołów i idę je wypróbować. Proszę cię, miej mnie za wytłumaczonego. Inszy rzekł: żonę pojąłem, dlatego nie mogę przyjść. A gdy wrócił sługa, doniósł o tym panu swemu. Wtedy gospodarz rozgniewał się i rzekł do sługi swego: wyjdź prędko na place, ulice, miasta, sprowadź tutaj ubogich, ułomnych, ślepych i chromych. I oznajmił sługa: panie, tak się stało, jak rozkazałem, i jeszcze jest miejsce. Wtedy rzekł pan do sługi: wynieś na drogi między opłotki i przymuszaj, by weszli i do nich będzie i niech będzie napełniony dom mój. Albowiem mówię wam, że żaden z owych zaproszonych mężów nie skosztuje mojej wieczerzy. Braterstwo, porównajmy te dwie przypowieści dzisiaj. Czy one się wypełniają jedna po drugiej? Czy one się wypełniają razem? Braterstwo, najpierw może ta przypowieść z Ewangelii Mateusza, 22 rozdział. Braterstwo, świat ludzkości oczekuje tego królestwa, prawda? Jak mówiliśmy już w poprzednich rozważaniach, pragnie tego królestwa. Święty apostoł Paweł w liście do Rzymian w 8 rozdziale i 18 wierszu mówi: sądzę, że utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, jaką się ma objawić. Bo stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia synów Bożych. Gdy stworzenie zostało poddane znikomości, nie z własnej woli, lecz z woli tego, który je poddał w nadziei, że i samo stworzenie będzie wyzwolone z niewoli skażenia ku chwale wolności dzieci Bożych. Wiemy bowiem, że całe stworzenie wespół wzdycha i wespół boleje aż dotąd. Braterstwo, zastanawiałem się nad tą przypowieścią z Ewangelii Mateusza 22 rozdziału, które się przeczytali. Podobne jest Królestwo Niebios do pewnego króla, który sprawił wesele synowi. Kto był tym królem, który sprawił wesele synowi? Pan Bóg, Ojciec Niebieski, tak? Przygotował wesele synowi, czyli komu? Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi. Wesele to było kiedy przygotowane? Wesele to było przygotowane, przejrzane przed założeniem świata. Ale mogło być kiedy? Przecież nie mogło być sprawowane, dopóki Pan Jezus nie przyszedł na ziemię, który jest królem. We właściwym czasie Bóg posłał sługi, aby wezwać zaproszonych na wesele. Właśnie, pierwszym czytamy: i posłał sługi, aby wezwać zaproszonych na wesele, a ci nie chcieli przyjść. Do kogo dotyczy to pierwsze wezwanie? Narodu żydowskiego. Pierwsze zaproszenie narodu żydowskiego. A w czwartym wierszu mówi: znów posłał inne sługi, mówiąc: powiedzcie zaproszonym, oto ucztę moją przygotowałem, woły moje i bydło tuczne pobito, wszystko jest gotowe, pójdźcie na wesele. Kogo tyczy drugie zaproszenie? Jeżeli pierwsze narodu żydowskiego, to drugie kogo? Pogan? A trzecie kogo? No ale gdy się wczytamy ten czwarty wiersz, znowu posłał inne sługi, mówiąc: powiedzcie zaproszonym. To komu? Czyli narodowi żydowskiemu. Drugie zaproszenie mówi: powiedzcie zaproszonym, czyli też do narodu żydowskiego, tak? No to jaka jest różnica, braterstwo, między pierwszym zaproszeniem a drugim? Nie ma różnicy? Czy jest jakaś różnica? Czyli pierwsze zaproszenie dotyczyło narodu żydowskiego, tak? A potem stało się to, myślę, co mówimy często przy okazji, gdy zastanawiamy się nad pamiątką śmierci naszego Pana. Że naród, jako naród, odrzucił Pana Jezusa i utracił możliwość stać się jako naród królewskim kapłaństwem. Czyli pierwsze zaproszenie było do narodu, a drugie do jednostek. Już nie do narodu, ale do jednostek z tego narodu, prawda? Myślę. Z tego narodu żydowskiego. Bo jest, powiedzcie zaproszonym. Na kto był zaproszony? Na naród żydowski. I teraz mówi: woły, oto ucztę moją przygotowałem, woły moje i bydło tuczone pobito i wszystko jest gotowe. Co by to znaczyło, braterstwo? Woły moje, bydło tuczne pobito. No, że ofiara już jest złożona. Ofiara kogo? Przede wszystkim ofiara Pana naszego Jezusa Chrystusa, ale też, jeżeli to już było po zesłaniu Ducha Świętego, to ja myślę, że o pomazanie Kościoła stało się w dowód przyjęcia przez ofiary Pana Jezusa, Duch Święty w Dzień Pięćdziesiątnicy, było pomazaniem całego kościoła. Olej wylany był jakoby na najwyższego kapłana, a ściekał aż na podołek jego szat. Poświęcając się Panu Bogu, wchodzimy pod to pomazanie. Dlatego jest dla nas przestrogą, lekcją, nauką, abyśmy się trzymali jak najbliżej głowy, abyśmy byli uczestnikami tego pomazania. No i teraz z proroctwa Daniela wiemy, że 70 tygodni zamierzono ludowi Twemu. W połowie ostatniego tygodnia, 3,5 roku, zabity został Mesjasz. I po tym okresie czasu, pamiętamy, już Ewangelia przeszła do pogan. I mówi, idźcie przeto na rozstaja dróg, a kogolwiek spotkacie, zaproście na wesele. Paterstwo, kto stoi na rozstajach dróg? No tak dzisiaj, literalnie. No kto stoi na skrzyżowaniu? No kto nie ma, kto nie wie, w którą stronę i stoi, żeby się zastanawiać, czy mam skręcić w prawo, czy mam skręcić w lewo, czy pójść prosto, prawda? No to mówi, do takiego podejście i powiedzcie, przekażcie mu. I braterstwo, widzimy, że sala została napełniona gośćmi. I naszła potem, nadeszła inspekcja jakoby. Że wszyscy, co są na weselu, muszą mieć szatę weselną, szatę sprawiedliwości Chrystusowej. Król przypatrywał się gościom. Gdy wszedł król, aby przypatrzyć się gościom, ujrzał tam człowieka nieodzianego w szatę weselną. No, kto jest tym królem? No, my żeśmy sobie na początku powiedzieli, prawda? Że tym królem jest kto? Pan Bóg. Chociaż z drugiej strony wiem, że zdajemy sobie sprawę, że to udzielić komuś przyszłego żywota na obojętnie jakim poziomie, to jest decyzją, wolą Pana Boga. Ale znów zdajemy sobie sprawę, że Pan Jezus, w którym przyjściu, to cośmy mówili w poprzednich naszych rozważaniach, jest jakoby generałem Jehowy, tak? Wykonuje rozkazy Pana Boga. Proroctwo Izajasza, 53 rozdział, 1 wiersz mówi, kto uwierzył kazaniu naszemu? Ramię Pańskie komu objawione jest? Czyli to jakby Pan Jezus jest jako tym ramieniem Jehowy, ramieniem Pańskim. I znaleziono człowieka bez szaty. Bratelstwo, kto by to był? Ten człowiek bez szaty. No, głośniej proszę. Kto by był tym? A gdy wszedł król, aby przypatrzeć się gościom, ujrzał tam człowieka nieodzianego w szatę weselną. I rzekł do niego, przyjacielu, jak wszedłeś tutaj, nie mając szaty weselnej. A on o nie miał. Jak mógł tam wejść, nie mając szaty? Nie miał szaty?
Jak wchodził, to miał.
Jak wchodził, to miał.
Później zdjął.
A dlaczego zdjął?
Przeszkadzała
mu. A ładniejszą koszulę pod tą marynarką może miał, nie? Jemu się zdawało, że to, co jego, jest ładniejsze. A może poplamił. I wstydził się w takiej poplamionej. Dlatego może zdjął. No ale co by on nam przedstawiał? Jeżeli mówiliśmy, co król, co zaproszenia, to co taki człowiek? Braterstwo. Czy to jednostka, czy jakaś grupa ludzi? Jakaś klasa? W przypowieści jednostka, ale dla nas dzisiaj to klasa osób, które w jakiś sposób lekceważą, tak? I co stało się z tym człowiekiem? Zwiążcie mu nogi, ręce i wrzućcie w ciemności zewnętrzne. Ciemność, mrok Jest symbolem czego, braterstwo? Ucisku, jaki jest ma być na świecie, tak? A jego jeszcze największa strefa jest przed nami. Wtedy ten, który zdjął tą szatę oraz te pięć niemądrych panien z powieści Ewangelii Mateusza 25, będą może miały okazję w tych trudnościach, doświadczeniach nakupić oleju. I to, co już by myśli wspomniane, braterstwo, bo sąd rozpoczyna się od domu Bożego. Żyjemy w tym czasie. Pan obecnie po raz drugi doświadcza swoją oblubienicę. Doświadcza ciebie, bracie, mnie. Czy będziemy godni z nim wejść na wesele? Bo jak mówi Biblia, wiele powołanych, ale mało wybranych. A braterstwo, a przypowieść z Ewangelii Łukasza, 14 rozdziału, to czytaliśmy. Od 16 wierszu. Pewien człowiek przygotował wielką wieczerzę i zaprosił wielu. Wielka wieczerza. Kiedy się rozpoczęła ta wielka wieczerza? No jeżeli otworzymy pierwsze strony Biblii, to tam nawet przy stworzeniu świata jest powiedziane, że stał się wieczór, stał się zaranek, dzień pierwszy, czyli dzień rozpoczynał się kiedy? Wieczorem. Czyli myślę, że to też wskazuje na początek, ta wieczerza wskazuje na początek wieku Ewangelii. Pewien człowiek przygotował wielką wieczerzę i zaprosił wielu. Kto by był bratestwo tym? Ten wielki człowiek. Pewien człowiek przygotował wielką wieczerzę i zaprosił wielu. Wielka wieczerza dla wielkiej ilości gości. Na zewnątrz noc grzechu, śmierci, a my mamy światłość Ewangelii. Pamiętacie, bratestwo, podobnie było. Jest opisane w księdze Estery. Asferus, król, wydaje ucztę, a królowa Waszti nie chce przyjść. Rozpisano wtedy konkurs piękności, no i wybrano Esterę. Ale to by były osobne braterstwo rozważania. Bo ta królowa właśnie też może przedstawiać piękny naród żydowski, który nie chciał przyjść na ucztę. Myślę, że też ten wielki człowiek, który przygotował wieczerzę, to nasz Pan Bóg. Posłał swego sługę w godzinę wieczerzy, aby powiedzieć zaproszonym, przyjdźcie, bo jest wszystko gotowe. No, ta wieczerza była i to jest na przykładzie narodu żydowskiego. Ale przecież, braterstwo, Biblia też o nas w ten sposób mówi. List do Rzymian, 2 rozdział, 28 i 29 wiersz. To mówi, albowiem nie ten jest Żydem, kto jest nim na zewnątrz, i nie to jest obrzezanie, które jest widoczne na ciele, ale ten jest Żydem, kto jest nim wewnętrznie. I to jest obrzezanie, które jest obrzezaniem serca, w duchu, a nie według litery. Taki ma chwałę nie od ludzi, lecz u Boga. I teraz, braterstwo, pewien człowiek przygotował wielką wieczerzę, zaprosił wielu, posłał sobie sługi w godzinę wieczerzy, aby powiedzieć, przyjdźcie, bo już wszystko gotowe. I poczęli się wymawiać. Nie chcieli przyjść na wesele. Dlaczego? Kupiłem pole, kupiłem 5 par wołów, pojąłem żonę. 3 powody, dla których nie można było przyjść. Ma to jakieś znaczenie? Jakie braterstwo? No tak, pasuje nawet, prawda? Tu jest 5 par wołów, tu jest wieś i żona. Może nie w tej kolejności, świat, ciało i szatan, tak? No to teraz może byśmy spróbowali przyporządkować. Braterstwo. kupiłem wieś. W Biblii Gdańskiej trochę tam inaczej mówi, ale nie mam przed sobą tego tłumaczenia. W każdym razie ja się myślę, że wieś, sprawy ziemskie, tak? To świat. Pięć par wołów. No nie wiem, bratestwo, czy tak sobie, czy mnie nie będziecie poprawiać, a tak sobie skojarzyłem. Pięć par. To w sumie ile?
10.
Czego mamy 10? Przykazań. A więc to by wskazywało też na, myślę, że te pięć par wołów to na szatan, który kusił Pana Jezusa i też czytał Biblię. Ewangelia Mateusza, 4:5. Wziął go diabeł do miasta świętego, postawił na szczycie świątyni. Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się na dół, napisano bowiem, aniołom przykazał o tobie. Drugo wziął anioł, rzekł mu, też napisano. I myślę, że rzeczywiście, jeżeli weźmiemy naród żydowski, to ten zakon przeszkadzał jakoby w postępowaniu, w przyjęciu Chrystusa, no bo wiadomo, o takim, co zakon mówił. No i teraz zostało nam jeszcze żonę pojął. I co nam zostało jeszcze z tych trzech wrogów? Ciało. Myślę, że znamy wszyscy te teksty Biblii, które mówią, że przyłączy się i staną się jednym ciałem. Myślę, że to braterstwo, to ciało też nam nieraz przeszkadza. Ja nie mówię żona, bo dopiero mi się oberwało. Ale ciało nasze w tym znaczeniu przeszkadza nam w postępowaniu za Panem Jezusem. Przeszkadza nam nasze ciało. Nieraz to przesadne, zwłaszcza w okresie Laodycei, prawda? To przesadne dbanie o siebie, o swoje ciało. O to, żeby mi było wygodnie. I potem czytamy dalej. Następne zaproszenie. 21. Gdy wrócił sługa, doniósł o tym panu, wtedy gospodarz rozgniewał się i rzekł do sługi swego. Wyjdź prędko na place, na ulicę, na miasta, ulicę miasta i sprowadź tutaj ubogich, ułomnych, ślepych i chromych. Czyli to odpowiada jakoby naszemu drugiemu zaproszeniu z Ewangelii Mateusza 22 rozdziału. Że naród jako naród został odrzucony, ale teraz spośród tego narodu. Kto się czuł jaki? Ubogi, ślepy, ubogi, chromy, łomny. Przecież pamiętamy Ewangelię Mateusza, 5, tak? Błogosławieni ubodzy w duchu. Chromy. Ten, który widział, że nie może wykonać zakonu, który upadał pod zakonem, prawda? Ślepi. Może ślepi dlatego, że byli gdzie? Że byli w obrębie miasta. Bo Salomon w Pieśniach, 3, od 1 to mówi tak. Na moim łożu szukałam w nocy tego, którego kocha dusza moja. Szukałam go, ale go nie znalazłam. Stanę więc, obiegnę miasto, ulice i place. Będę szukać tego, którego kocha moja dusza. Szukałam go, ale go nie znalazłam. Spotkali mnie stróże, którzy obchodzą miasto. Czy widzieliście tego, który kocha moja dusza? Ledwo odeszłam, nieco od nich, znalazłam tego, którego kocha moja dusza. Uchwyciłam go i nie puszczę, aż go wprowadzę do mojej matki, do pokoju mojej rodzicielki. Zaklinam was, córki jeruzalemskie, na gazele, na łanie polne, nie budźcie, nie płoszcie miłości, dopóki sama nie zechce. Czyli braterstwo na łożu moim, łoże jest symbolem czego w Biblii Świętej? Wyznania, tak? Nie znalazłam tego, którego kocha dusza moja. Nie znalazłam go. W obrębie miasta, formy rządu, dzisiejszego nominalnego chrześcijaństwa. Ale gdy się oddaliłam, gdy odeszła trochę na bok, tak jak Pan Jezus na pustynię, to tam, mówi, znalazłam miłego mego. Iż go, mówi, nie puszczę, aż prowadzę do swojego domu. A braterstwo, następne, trzecie zaproszenie. Wejdź na drogi, między opłotki i przymuszaj, by przyszli. Niech będzie napełniony dom mój. Do kogo? Tak, do narodów pogańskich. Czyli braterstwo, podsumowując te obie przypowieści, jakie z nich lekcje, jakie wnioski możemy wyciągnąć? Pierwszą to, że obiad, wieczerza, wielka uczta została przede wszystkim przygotowana do kogo? W pierwszym rzędzie? Do narodu żydowskiego. Dobitnie to mówi święty apostoł Paweł w liście do Rzymian. W 9 rozdziale od 1 wierszu. Święty apostoł Paweł mówi tak. Prawdę mówię w Chrystusie, nie kłamię. A poświadcza to mi sumienie moje w Duchu Świętym, że mam wielki smutek, nieustanny ból w sercu swoim. Albowiem ja sam gotów byłem modlić się o to, by być odłączonym od Chrystusa za braci moich, krewnych moich według ciała. Podobnie jak Mojżesz kiedyś, prawda? Panie, wytrać mnie, a ten naród zachowaj. Tak wielka gorliwość. I teraz mówi o Izraelitach, o swoich krewnych według ciała. Izraelitów, do których należy co? Synostwo, chwała, przymierza, nadanie zakonu, służba Boża i obietnice. To było dane narodowi żydowskiemu. Tak bardzo zaszczycony był, tak wielkim w oczach Bożych był Izrael. My, braterstwo, jedynie, jak mówi też list świętego apostoła Pawła do Rzymian, 11 rozdziale, zostaliśmy w te abrahamowe obietnice wszczepieni. List do Rzymian, 11 rozdział, 13 wiersz mówi: dla was, którzy jesteście z pogan, mówię, skoro ja jestem apostołem pogan, służbę moją chlubną wykonuję. Może i w ten sposób pobudzę do zawiści rodaków moich i zbawię niektórych z nich. Albowiem, jeśli bowiem obrzezanie jest odrzucenie, przepraszam, ich jest pojednaniem świata, to czym będzie przyjęcie ich, jeśli nie powstanie mu do życia zmartwych? A jeśli zaczyn jest święty, to i ciasto, jeśli korzeń jest święty, to i gałęzie. Jeśli zaś niektóre gałęzie zostały odłamane, a ty, będąc gałązką z dzikiego drzewa, zostałeś na ich miejsce wszczepiony, stajesz się uczestnikiem korzenia i tłustości drzewa, to nie wynoś się nad gałęzie. Ale jeśli się chełpisz, to pamiętaj, że nie ty dźwigasz korzeń, lecz korzeń ciebie. Pamiętaj, gdy odłamane zostały gałęzie, abyś był szczepiony. Słusznie, odłamane zostały z powodu niewiary. Ty zaś trwasz dzięki wierze. Zbij się w pychę, nie zbij się, ale się strzeż. Jeśli bowiem Bóg nie oszczędził gałęzi naturalnych, nie oszczędzi też ciebie. Czyli widzimy, braterstwo, że zostałeś mój szczepiony jako ta płonna oliwa wbrew naturze. Bo przeważnie ci, co mają cośkolwiek do czynienia z ogrodnictwem, to jak się szczepi? Czy w dobrą drzewo oliwne wszczepia się gałązkę dzikiego wina? Odwrotnie, prawda? Mówisz, zostajesz szczepiony wbrew naturze i masz powód do radości, że zostajesz szczepiony. Ale mówi, nie wnoś się w pychę, żebyś nie zbił, bo jeżeli Pan Bóg nie przepuścił tym naturalnym gałęziom, prawda? To i tym szczepionym też nie przepuści. Dlatego, braterstwo, doceniajmy to nasze poświęcenie, abyśmy nie zostali odrzuceni w te ciemności zewnętrzne, gdzie będzie płacz i zgrzytanie zębów, o czym pisze Księga Objawienia w 16 rozdziale 15 wierszu. Oto idę jako złodziej błogosławiony, który czuwa, pilnuj szat swoich, abyś nie chodził nago, aby nie widziano sromoty twojej. Pilnujmy, braterstwo, szaty sprawiedliwości Chrystusowej. Pilnujmy szaty usprawiedliwienia. Cały ten wiek Ewangelii, braterstwo, jest pięknie wspomniany też w Ewangelii Mateusza w 14 rozdziale. Skrótowo jest opisany cały okres wieku Ewangelii. Ewangelia Mateusza, 14 rozdział od 22 wierszu. I zaraz wymógł na uczniach, żeby wsiedli do łodzi i pojechali przed nim na drugi brzeg, zanim rozpuścił lud. A gdy rozpuścił lud, wstąpił na górę, aby się modlić. A gdy nastał wieczór, był sam. Tymczasem łódź miotana przez fale oddalała się od brzegu o wiele stadiów, wiatr bowiem był przeciwny. A o czwartej straży nocnej przyszedł do nich, idąc po morzu. Uczniowie zaś, widząc go idącego po morzu, zatworzyli się i mówili, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli. Ale Jezus zaraz do nich powiedział, ufajcie, ja jestem, nie bójcie się. A Piotr odpowiadając, rzekł im, Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. On rzekł, pójdź, przyjdź. A Piotr wyszedłszy z łodzi, szedł po wodzie i przyszedł do Jezusa. A widząc wichurę, zląkł się, gdy zaczął tonąć, zawołał mój, Panie, ratuj mnie. A Jezus zaraz wyciągnął rękę, uchwycił go i rzekł mu, o małowierny, czemu zwątpił? A gdy wszedł do łodzi, wiatr ustał, a ci, którzy byli w łodzi, złożyli mu pokłon, mówiąc, zaprawdę Ty jesteś Synem Bożym. Braterstwo. Pan wymógł na uczniach, aby wsiedli do łodzi i się przeprawili na drugi brzeg. Czy nie tak wygląda nasze życie? Jesteśmy na łodzi, jesteśmy w łodzi, może w ten sposób, na wzburzonym morzu. I mamy przeprawić się tam, na ten drugi brzeg. Rozpuścił lód, wstąpił na górę, wstąpił do nieba. A tu na ziemi ta łódź miotana przez fale oddalała się od brzegu na wiele stadiów. I braterstwo, zdajemy sobie sprawę, że tak w całym wieku Ewangelii, jak też w życiu każdego z nas, prawda? Są chwile szczęśliwe, są chwile przyjemne, miłe, ale w większości są trudności, doświadczenia, kłopoty. Czyli możemy powiedzieć za Panem Jezusem, że wiatr mamy cały czas jaki? Przeciwny. Tak jak tu jest napisane, że wiatr był przeciwny. A o czwartej straży nocnej przyszedł do nich Jezus idąc po morzu. Uczniowie zatworzyli się, mówili, zjawa to jest. Ze strachu krzyknęli. Czyż nie tak jak dzisiaj? Bracia, Pan jest obecny pastory. Bracie, to zjawa to jest. Pana jeszcze nie ma. Jedno jest pewne, braterstwo. To, że mogliśmy tutaj się spotkać. To, że możemy zastanawiać się nad dobrym Słowem Bożym. To, że ten wiatr ustał na zewnątrz, aby nie rozpoczął się między nami, prawda? To, że ten wiatr ustał, jest dowodem właśnie, że... Kiedy wiatr ustał? 32 wiersz mówi? A gdy weszli do łodzi, wiatr ustał. To dowodzi, że Pan Jezus jest z nami. Pan Jezus jest z nami w naszej łodzi. I dlatego, braterstwo, dałby dobry Stwórca Bóg, abyśmy mogli w naszych poświęceniu, na naszej drodze wąskiej wytrwać. A aby to zrobić, to pamiętajmy na słowa psalmu 55, 28, 23 wiersz. Rzuć na Pana brzemię swoje. On Cię podtrzyma. On nie dopuści, by na zawsze zachwiał się sprawiedliwy. Braterstwo, wszyscy przeżywamy, na pewno jedni mniej, drudzy bardziej, różne trudności, doświadczenia. Jedno jest pewne. Zaufajmy Panu. On nas nie opuści, On nas nigdy nie zawiedzie. Rzućmy na Pana swoje brzemię. A życzeniem moim dla braci, jak również dla samego siebie, są słowa już często dzisiaj cytowane przeze mnie z pierwszego listu do Koryntów, 15 rozdziału. Pierwszy list do Koryntów, 15 rozdział, 58 wiersz. A tak, bracia moi mili, bądźcie stali, niewzruszeni, zawsze pełni zapału do pracy Pana, widzę, że trud wasz nie jest daremny w Panu. Braterstwo, zawsze, kiedy mam przyjechać do Biłgoraja, na konwencję, na Budziarze, widzę, podziwiam waszą gorliwość, podziwiam wasze zaangażowanie w pracy dla Pana. Zbór w Biłgoraju jest jednym z, myślę, z nielicznych większych zborów, prawda, w Polsce, ale z którego ja osobiście wiele się mogę uczyć. Dlatego myślę, że obyście tego nie zmarnowali. Bracia moi, bądźcie stali, niewzruszeni, bądźcie w dalszym ciągu pełni zapału dla pracy Pana, wiedząc, że trud wasz nie jest daremny w Panu. Że w przyszłości obyśmy się mogli spotkać, jeśli nie już w tym życiu, to tam poza zasłoną w Królestwie Niebios, aby nikogo tam z nas nie zbrakowało, abyśmy mogli spotkać tam jeszcze swoich bliskich, czego daj nam Boże. Amen.